Co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM. Mam prawo.
Witam Państwa, Elżbieta Wazowczyk-Leszko. Dzisiaj w audycji rozmawiać będziemy o rodzinach zastępczych. Czym taka rodzina jest, jak i kto może ją utworzyć, jakie prawa i obowiązki mają rodziny zastępcze. A w audycji wezmą udział następujący pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny w Nowej Soli. Jest z nami pani dyrektor tej placówki, Aldona Porczyńska-Nalewajko. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pan Marcin Herma, zastępca dyrektora PCPR w Nowej Soli.
Dzień dobry.
A także panie Joanna Roś, pracownik socjalny.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Pani Bernarda Michalak, pedagog.
Dzień dobry.
Pani Anna Szulgo, koordynator rodziny pieczy zastępczej.
Dzień dobry.
I pani Paulina Ambroży, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.
Dzień dobry.
Bardzo dziękuję, że Państwo znaleźli czas na udział w audycji, bo wydaje mi się, że temat jest, nawet jestem przekonana, że temat jest bardzo ważny i myślę, że ile sił i ile czasu to będziemy na antenie Radia Zachód ten temat poruszać. Celem naszego spotkania jest przekazanie Państwu, naszym słuchaczom, podstawowych informacji dotyczących tego, jak funkcjonuje rodzina zastępcza i czym jest, jak jest umocowana prawnie, bo taki mamy profil audycji. I będziemy również starali się odpowiedzieć na pytania, to znaczy moi goście, jeśli się takie zdarzą od naszych słuchaczy, szczegółowe. Myślę, że Państwo są gotowi. 324 22 55 i 801 327 462 to nasze numery telefonów. Gdyby Państwo mieli ochotę do nas zadzwonić, to już zapraszamy. A na początek audycji to też tak dla Państwa taki obrazek, jak ludzie przypadkowo spotkani przez naszą redaktor Zofię Popielecką mówili i co mówili o rodzinach zastępczych. Odpowiadając na pytanie, czy jest potrzebna taka rodzina, jaką funkcję spełnia i co wynika właśnie z pieczy zastępczej. To posłuchajmy.
Wydaje mi się, że jest bardzo potrzebna, bo jakby temu dziecku pokrzywdzonemu, który jest w domu dziecka, potrafi stworzyć pewnego rodzaju dom, czego on jest jakby jedyny, a w domu dziecka jest, nie wiem, grupa dzieci, 30 osób, no i opiekunowie nie są w stanie mu jakby zapewnić takiej miłości rodzicielskiej, której on no nigdy w życiu nie doświadczył.
Na pewno jest trudno, bo posiadanie własnego dziecka jest na pewno czymś innym niż wzięcie pod swoje skrzydła dziecka z domu dziecka, ale myślę, że to jest wspaniała instytucja i to jest też wielka szansa dla dzieciaków, które są w domu dziecka, żeby właśnie poznały, jak wygląda rodzina, jak można tworzyć fajną, właśnie zgraną rodzinę.
Myślę, że są bardzo potrzebne. Powinny tworzyć je ludzie, którzy naprawdę do tego się nadają i nie biorą tych dzieci tylko i wyłącznie dla jakiegoś zysku, tylko i wyłącznie dlatego, że chcą pomóc jakiemuś dziecku, które utraciło swoją prawdziwą rodzinę. Myślę, że jest to piękne i podziwiam ludzi, którzy ofiarują obcemu dziecku nowy dom i swoją miłość.
To myślę, że z tych wypowiedzi wynika, że jest to idea piękna. Przede wszystkim, pani dyrektor.
Tak. Tak jak się przysłuchiwałam tym wypowiedziom, każda była trafna. Myślałam, że inne jest postrzeganie w społeczeństwie. To bardzo fajnie. Przyłączam się do tego jak najbardziej. Idea rodzicielstwa zastępczego jest dużo dzieci, które czekają na dom. Placówka faktycznie, tak w skrócie mówiąc, faktycznie nie zapewni takich warunków jak klimatyczna rodzina zastępcza o warunkach zbliżonych do domu naturalnego. Także jak najbardziej ci rozmówcy wiedzą, o czym mówią. Taka jest właśnie idea rodzicielstwa.
Jakie jest umocowanie prawne, jeśli chodzi o funkcjonowanie, założenie rodziny zastępczej?
Rodzina,
z czego wynika?
Już pani odpowiadam. Rodzina zastępcza funkcjonuje w oparciu o postanowienie sądu. Jest to źródłowym dokumentem jest postanowienie sądu rodzinnego. Więc osoba, która chce założyć rodzinę zastępczą, zwraca się do sądu rodzinnego, jeżeli ma konkretne dziecko na uwadze, bo może być tak, że w sytuacji rodzinnej już jakieś rzeczy nieprawidłowe się dzieją i na przykład babcia, siostra pełnoletnia, czy też ktoś inny z członków rodziny chce pomóc dziecku, któremu gdzieś dzieje się krzywda lub niewłaściwie sprawowana jest ta opieka przez rodziców, może złożyć wniosek do sądu rodzinnego i wówczas sąd podejmuje kroki. bądź też osoba, która chce stworzyć takie warunki domowej opieki dla dziecka, nie ma konkretnego dziecka na uwadze, może zwrócić się do Centrum Pomocy Rodzinie i tam złożyć wniosek o przeszkolenie i my podejmujemy takie kroki, tak? Szkolimy osobę, przechodzi u nas różnego rodzaju kwalifikacje i wówczas dobieramy dziecko do właściwej rodziny.
To właśnie, a skąd pozyskują Państwo wiedzę na temat dzieci, które potrzebują właśnie takiej pieczy zastępczej, panie dyrektorze? Marcin Herman.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie współpracuje z wieloma instytucjami zajmującymi się wsparciem rodzin. Przede wszystkim są to miejskie ośrodki pomocy społecznej, więc też kuratorzy sądowi. Zatem przepływ informacji o trudnościach w rodzinach biologicznych, które już tam występują, też docierają do nas jako instytucji. Już na tym obszarze wspieramy przyszłe dzieci, które będą wymagały takiego wsparcia.
A kto jest łącznikiem między rodziną a instytucją państwa? To są właśnie ci koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej?
Również tak.
To pani Anna i pani Paulina są właśnie takimi koordynatorkami. Jaka jest pani rola?
Naszą rolą głównie jest wspieranie rodzin zastępczych i wspieranie dzieci umieszczonych w tych rodzinach. To wsparcie może się odbywać jakby na różnych płaszczyznach. Przede wszystkim są to wizyty domowe u rodzin zastępczych, spotkania u nas w centrum. Doradzamy, podpowiadamy, co zrobić, kiedy następują jakieś problemy.
Wyszukujemy też specjalistów, jeżeli jest taka potrzeba. I też przede wszystkim jesteśmy też takim łącznikiem, jeżeli chodzi o inne instytucje, bo też współpracujemy z asystentami, z pracownikami socjalnymi, żeby pozyskać jak największe informacje odnośnie dziecka i rodziny biologicznej.
Asystentami rodziny?
Tak.
To jest taki nowy zawód, pani dyrektor, tak?
Jest to nowy zawód od 2012 roku, kiedy weszła w życie ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zadania podzieliły się bardziej twardo na ośrodki pomocy społecznej i na powiaty. I generalnie jest taki podział, że jeżeli niewłaściwie sprawowana jest opieka nad dziećmi w rodzinach naturalnych, bądź też taka rodzina wymaga wsparcia w jakimś konkretnym działaniu, wówczas jeżeli też ta rodzina wyrazi zgodę, do rodziny przyznawany jest przypisywany asystent rodziny, który będzie wspierał w wypełnianiu takich podstawowych funkcji opiekuńczo-wychowawczych. I do czasu, przez jakiś czas taki asystent pracuje z rodziną. Jeżeli idzie w dobrym kierunku, to jest praca okresowa, rodzina zostaje później sama. Natomiast jeżeli idzie to w niekorzystnym kierunku, asystent przy współpracy z kuratorem sądowym podejmują kroki i działania, informując sąd, że praca nie idzie w dobrym kierunku, że wszystko powinno być inaczej tak realizowane i często dochodzi wtedy do odbioru dziecka z rodziny naturalnej i na tym etapie jest nasza rola powiatu, żeby znaleźć dla takiego dziecka właściwe miejsce, czy to będzie w rodzinie zastępczej, czy w placówce opiekuńczo-wychowawczej w dawnym domu dziecka.
Pani mówi o rodzinie biologicznej, z której się tak zabiera dziecko do tej pieczy zastępczej, a na przykład rozmówcy w sądzie mówili o domu dziecka.
Jest to jeden ze stereotypów postrzegania rodzin zastępczych. Rodzina zastępcza nie jest domem dziecka. Tutaj opieka nad dzieckiem jest realizowana przez rodzinę, która przeszła pewien cykl szkoleniowy i szkolenie realizowane przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie uzyskała później kwalifikację do bycia rodziną zastępczą i w kolejnym etapie pełni funkcję opieki nad tymi dziećmi, które funkcjonowały poprzednio w rodzinach dysfunkcjonalnych, biologicznych.
Ale czy na przykład dzieci, które są w domu dziecka, państwowym domu dziecka, czy one mogą liczyć na to, że trafią do rodziny zastępczej, czy muszą czekać na adopcję? Znaczy muszą. Czy czekają na adopcję, albo na to, że wrócą do swojej rodziny? Jak to jest?
Naturalnie, że mogą. Dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, teraz już domów dziecka nie ma, więc też unikamy tej nazwy, mogą, w zależności od tego, czy mają uregulowaną sytuację prawną, czyli rodzice są już albo pozbawieni władzy rodzicielskiej, to wtedy mówimy o uregulowanej sytuacji prawnej i dla dziecka jest szukana rodzina docelowa, rodzina adopcyjna. Natomiast na etapie ograniczenia władzy rodzicielskiej u dziecka jeszcze jest rozważane, czy dziecko może wrócić do tych swoich rodziców naturalnych, czy oni pracują na powrót dziecka do rodziny, czy dziecko powinno trafić do rodziny zastępczej.
Co trzeba zrobić, żeby zostać takim rodzicem zastępczym? Jakie warunki trzeba spełnić?
No, w pierwszej kolejności zapraszamy do nas do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Przede wszystkim trzeba złożyć u nas wniosek kandydatów na rodzinę zastępczą. Przy tym są jeszcze pewne takie formalności, załączniki do tego wniosku. Jest formularz zgłoszeniowy, jest poświadczenie stałego miejsca zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jest zaświadczenie o stanie zdrowia. Jest odpis zupełny aktu małżeństwa potrzebny, kserokopie ewentualnie dokumentacji dzieci, jeżeli są to rodziny, w których już przebywają dzieci, zaświadczenie o dochodach, bo tu jest ważne, żeby kandydaci, jeżeli jest to małżeństwo, jedno z kandydatów posiadało stałe źródło dochodu. No, oczekujemy też opinii z miejsca pracy, czy opinii sąsiedzkich, krewnych, znajomych, którzy też jak gdyby trochę dają rękojmię po części w takiej opinii naszych kandydatów. Jakieś dwa mile widziane zdjęcia sytuacyjne z rodziny, życiorys naszych kandydatów. Jest niezbędne jeszcze zaświadczenie o niekaralności, ale to jak gdyby my z ramienia instytucji występujemy.
A jeżeli na przykład ktoś nie ma swoich dzieci, to musi się wykazać jakimiś kompetencjami o charakterze wychowawczym, pedagogicznym, że umie się zajmować dziećmi?
No i ja myślę, że...
Co oczywiście nie wyklucza, że jak ktoś jest rodzicem, to robi to dobrze, prawda? No bo po to są te rodziny zastępcze, z tego to wynika.
To nie wyklucza oczywiście, że to, że ktoś nie ma dzieci, to nie znaczy, że no właśnie. Nie ma pewnych kompetencji.
A jak ktoś ma, to nie znaczy, że ma dobre kompetencje, skoro są rodziny zastępcze.
Dlatego, że te kompetencje tak naprawdę nabywamy nie tylko przez posiadanie własnych dzieci, ale też przez posiadanie, przez kontakt z dziećmi, czy to w naszych członków rodziny, czy z różnych doświadczeń, ale myślę, że też pewne kompetencje mamy z racji tego, że sami byliśmy tymi dziećmi, więc tak naprawdę, jak sobie przypomnimy, to pewne potrzeby nasze z dzieciństwa możemy sobie tylko odświeżyć.
No pytam o to dlatego, że jeżeli są te szkolenia, to znaczy, że jakieś musimy przejść szkolenie, żeby zostać tym rodzicem zastępczym. A normalnie jak chcemy zostać rodzicami, to nikt od nas czegoś takiego nie wymaga. Prawda?
Tak, jeżeli chodzi o szkolenie i to, my zakładamy jak gdyby przy takim rozpoczęciu czy nawiązaniu kontaktu, znaczy z każdego naszego jak gdyby kandydata traktujemy, że jest to kandydat, który ma pewne kompetencje. Ale rzeczywiście ten proces później szkolenia, który się odbywa, to on ma służyć podwyższaniu kompetencji, które już tak naprawdę pewne mniejsze lub większe, ale mamy.
Czy panie koordynatorki biorą udział w tych szkoleniach w jakimś zakresie?
Nie, ale jako koordynatorzy mamy jakby taki pierwszy kontakt z kandydatami, czyli my odwiedzamy kandydatów przed rozpoczęciem szkolenia. Podczas tej wizyty domowej odwiedzamy kandydatów, żeby sprawdzić też warunki mieszkaniowe.
A właśnie, jeśli chodzi o warunki mieszkaniowe, to trzeba mieć willę z ogródkiem?
No tu nie ma mile widziane. Oczywiście mile widziane, ale bo to się odbywa rzeczywiście przy takiej analizie sytuacji naszych kandydatów. No nie mamy takich oczekiwań, że żeby, nie wiem, każde dziecko miało, dobrze by było, fajnie, oczywiście to jest komfort tak dla dzieci, jeżeli mają swój pokój, ale nie jest to niezbędne. Przecież no, może być pokój wspólnie dzielony, tym bardziej, że czasami zdarzają się rodzeństwa, które umieszczamy w rodzinach. Warunki jako takie, no musi być wygospodarowane miejsce dla przyjęcia tego dziecka. Zdarzają się też takie sytuacje, że w momencie, kiedy my przychodzimy na tą analizę sytuacji, okazuje się, że są na przykład kandydaci w trakcie przygotowań jeszcze. Ważne, żeby było to miejsce, które można przygotować, przystosować na przyjęcie dziecka. Jednego
czy to rzeczywiście może być rodzeństwo, albo kilkoro dzieci niespokrewnionych też można przyjąć do rodziny zastępczej?
Tak, oczywiście.
Tak, jak najbardziej. Mhm. No, rodziny spokrewnione, bardzo często, tak jak pani dyrektor wspominała, to są rodziny ustanawiane przez sąd, których my często nie mamy wcześniej kontaktu, bo z racji tego, że coś się działo takiego w rodzinie niepokojącego, że ktoś z członków rodziny postanowił zaopiekować się dziećmi i to jak gdyby się odbywa już poza nami. Mhm. To są sprawy, które toczą się w sądzie.
W sądach. Jeśli chodzi o te szkolenia, bo myślę, że to będzie interesowało potencjalnych chętnych rodziców, i jak one długo trwają, co tam się dzieje na tych szkoleniach?
Tutaj też myślę, pani Bernarda się wypowie, pan Marcin też jednocześnie jest trenerem takiego szkolenia.
Więc... No to proszę.
Samo szkolenie dla kandydatów trwa 60 godzin. Średnio tak mniej więcej to jest okres do 3 miesięcy. Szkolenie raczej organizujemy tak z taką częstotliwością, że raz w tygodniu spotykamy się na takie sesje, no 3-4 godziny lekcyjne.
Czy tam są odbywają się jakieś sceny rodzinne, rozwiązywanie problemów rodzinnych, rozmowa z dzieckiem, umiejętność pretraktacji?
Może nie sceny rodzinne, ale rzeczywiście jest to bardzo ciekawe, bardzo wartościowe szkolenie, dlatego że tam jest bardzo dużo takiej pracy warsztatowej, takich ćwiczeń, z których można naprawdę dużo, można się poczuć, wczuć w to dziecko, które, żeby trochę zrozumieć, gdyby z perspektywy nie rodzica, tylko tego dziecka. To jest takie szkolenie, które też ma w swoim zakresie, mamy też bardzo fajne filmy, scenki.
Proszę słuchawki na uszy, na wszelki wypadek. 324 22 55 lub 801 327 462. No, dzwonił telefon, ale się wyłączył. Ale ja zapytam właśnie o te warsztaty, bo wyobrażamy sobie, że dziecko, które trafia do rodziny zastępczej, no to one wcześniej tak za bardzo szczęśliwe nie było. Czyli trafia z jakimś bagażem przeżyć różnych. I z tym sobie najprawdopodobniej będą musieli się uporać ci rodzice zastępczy na początek. Jak panie to odbierają?
No myślę, że jest wiele kwestii, z którymi muszą rodzice sobie poradzić na początek, nasi czy kandydaci, czy przyszłościowo opiekunowie. No chyba takim najtrudniejszym aspektem to jest chyba to oderwanie tego dziecka od rodziców biologicznych. Ta separacja od rodziców biologicznych. To jest chyba najtrudniejsze, może przynieść największe takie konsekwencje.
Niezależnie od tego, co dziecko w tej rodzinie przeżyło.
To też ma znaczenie. Mm-hmm. No nie możemy powiedzieć, że to jest bez znaczenia. Tak?
Bo znaczy, ja nie mówię, w takim sensie niezależnie, że to dziecko, mimo że jakoś tam ktoś go ratuje, to ono kocha tych swoich rodziców miłością bezwzględną.
Tak, bo tak? Innych rodziców nie zna.
Niezależną.
Niezależnie.
No właśnie,
bardzo
nie zna.
Bardzo często te dzieci tęsknią za tymi rodzicami.
No właśnie.
Potrzebują tego kontaktu. Z naszej... Bardzo często jest tak, że my dorośli mamy dużo złości na tych rodziców biologicznych, tak? Jak oni tak mogą zrobić, czy postąpić, czy że dzieci były nieszczęśliwe. No, dla tych dzieci tak naprawdę to są rodzice. To jest pierwotna, biologiczna więź z tym rodzicem i dla nich to jest tak naprawdę cały świat. I oni kochają, i oni chcą wrócić, i oni tęsknią. To myślę, że to jest ta trudność, że nam jest trudniej to zrozumieć, jeżeli chodzi o osoby dorosłe.
No właśnie.
Żeby zrozumieć właśnie ten fakt, uznać, że te dzieci tęsknią, po prostu tęsknią za rodzicami.
A co dzieje się, no dobrze, kończą kandydaci taki kurs i co potem?
Kończą kandydaci kurs, nazwijmy to taki teoretyczny, warsztatowo-teoretyczny. Jako dodatkowe jeszcze jest obowiązek, no to jest w ramach też tego szkolenia, jako takie obligatoryjny aspekt, praktyki, które mają w liczbie 10 godzin odbyć kandydaci. To są praktyki w rodzinach zastępczych zawodowych, które my jak gdyby pomagamy, wspieramy ich, żeby w tym żeby mogli je zrealizować.
Czyli wchodzą do jakiejś rodziny zastępczej na jakiś czas, tak? I tam przyglądają się, tak? Jest wtedy pani Paulina, pani Ania, nie, jeszcze nie.
Nie. My
jeszcze
jakby koordynator w tym nie uczestniczymy. My pomagamy nawiązać kontakt kandydatom z rodzinami, podajemy często numery telefonów, co do dnia, godziny, kiedy to będzie się odbywało, jak gdyby to już się dzieje poza nami.
I tam po prostu w tym gronie rodziny.
Tak, ale tak jak pani powiedziała, to jest właśnie tam to miejsce, gdzie mogą sobie poprzyglądać się z boku, popatrzeć na to, jak to wygląda, zapytać być może o rzeczy, które na przykład nie dopytali u nas na szkoleniu.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Wracamy do wątku funkcjonowania rodzin zastępczych. Skończyliśmy na szkoleniu. Czy takie szkolenie jest obowiązujące, pani pedagog?
To jest bardzo ważne, wydaje mi się, do powiedzenia jak gdyby do tego tematu, dlatego że samo szkolenie nie jest zobowiązujące, ponieważ o decyzję o pełnieniu funkcji rodziny zastępczej podejmują sami kandydaci.
Czyli mogę się przeszkolić? Ale jak nie czuję się jeszcze na siłach, to mogę się zastanowić i wrócić do tematu oczywiście.
To jest ten moment, w którym kandydaci mogą się poprzyglądać troszeczkę bardziej sobie, tak? Bo być może w domach siedzą osoby, które się wielokrotnie zastanawiali nad tym, czy się nadaje, czy się nie nadaje, czy mogłabym, czy nie mogłabym. Myślę, że to szkolenie jest tak profesjonalnie przygotowane do tego, żeby właśnie przybliżyć sobie te emocje, te trudności, to z czym my się możemy zmierzyć. I na pewno jest niezbędne, ale też bardzo pomocne do podjęcia takiej decyzji.
Jeżeli dziecko już trafi do rodziny zastępczej, to to koordynator rodzinnej pieczy zastępczej jakoś modeluje to jego funkcjonowanie tego dziecka w rodzinie, czy coś wymyśla ciekawego, żeby się rozwijało.
Myślę, że główne zadanie to jest właśnie rodziny zastępczej, żeby wspierać to dziecko. Oczywiście my też pomagamy, podpowiadamy.
To właśnie tak o to mi chodzi, czy podpowiadacie?
Tak, podpowiadamy rodzinie zastępczej. Czasami też podczas rozmów z dziećmi zgłaszają, że chciałyby na przykład zacząć jakieś zajęcia dodatkowe, czy jakieś sportowe i podpowiadamy, gdzie mogą się udać na takie zajęcia, gdzie, czy w Nowej Soli, czy w okolicach, gdzie mogą skorzystać z jakichś takich dodatkowych działań. Podpowiadamy rodzinom też, żeby rozmawiały z dziećmi na temat tych zainteresowań i tych rzeczy dodatkowych, żeby się mogły rozwijać w różnych dziedzinach.
Pani Anna, pani Paulina, przepraszam, bywają jakieś takie sytuacje trudne do rozwiązania w rodzinie i pani wtedy poruszona jest o pomoc?
Znaczy przede wszystkim sytuacją trudną, taką początkową, to jest wtedy, kiedy dziecko zostaje umieszczone w rodzinie zastępczej, bo przede wszystkim, tak jak tutaj pani pedagog mówiła, że to jest taki właśnie ten czas oderwania dziecka od rodziny, tej biologicznej i nawiązania takiego kontaktu z rodziną zastępczą. Jeżeli są jakieś trudności, to owszem, pomagamy, rozmawiamy. Przede wszystkim koordynator to jest partner. Osoba, która wspiera też rodzinę zastępczą, wspiera też dzieci. Osoba, która jest po prostu, można powiedzieć, dyspozycyjna dla tej rodziny.
Czyli jeżeli rodzic, mama, tato mają jakiś problem wychowawczy, to można do pani zadzwonić, do koordynatora, tak? I powiedzieć, jak mam sobie poradzić z taką, a z taką sytuacją, tak? A proszę bardzo, pani pedagog.
Ja tylko chciałabym dopowiedzieć coś odnośnie tych trudności, bo rzeczywiście to jest coś, co wybrzmiewa bardzo tak może negatywnie, ale wydaje mi się, że to te trudności tak z tymi, którymi zmagają się rodziny zastępczej, to też my rodzice sami biologicznie zmagamy się na co dzień. To bywa rzeczywiście trudniej, bo trudniej zrozumieć, że to nie znamy tego dziecka w rodzinie zastępczej na tyle, co nasze własne. To nie są trudności, które są nie do pokonania. To, o czym tutaj koleżanka wcześniej wspomniała, o tym wspieraniu, rozwijaniu zainteresowań. Do tego potrzeba takiej otwartości i elastyczności ze strony naszych kandydatów czy przyszłych rodzin zastępczych, żeby właśnie potrafili uznać, jak przyjdzie koordynator, tą sugestię, tą wskazówkę.
Czyli taki koordynator też jest pewnym obserwatorem troszeczkę, tak? Pani Aniu?
Można też tak to traktować. Obserwator taki, który doradza, podpowiada. Nie staramy się robić tak, żeby rodziny miały poczucie, że my ich kontrolujemy, chociaż z jednej strony ta nasza rola też ma no, takie podłoże trochę monitorujące, ale w głównej mierze staramy się wspierać i podpowiadać, bo no, uznajemy, że każdy pracuje na to, żeby dziecko czuło się dobrze i bezpiecznie.
A jeśli chodzi o metody wychowawcze, to możemy jako rodzice zastępczy sami stosować jakieś metody wychowawcze, do których jesteśmy przekonani? Na przykład wychowanie bez nagród i kar, albo coś w tym stylu. Po prostu wychowujemy te dzieci jak były nasze, tak?
No tak. To tak trudno tutaj.
Ale na przykład, czy musimy się z kimś konsultować, do jakiej szkoły mogą chodzić? Czy to jest wybór rodziców? Czy na przykład muszą się skonsultować z rodzicami biologicznymi?
To znaczy, to trudno powiedzieć jednoznacznie. Najchętniej opowiedziałabym, to zależy.
To, no to wiadomo, ja się nie spodziewam innej odpowiedzi.
Bo każda sytuacja jest rzeczywiście inna, ale...
Co do zasady, tak jak prawnicy mówią też.
No, co do zasady, to faktycznie powinno być to konsultowane, bo rodzice biologiczni jak gdyby mają ograniczoną prawo, tylko władzę rodzicielską, więc mają prawo decydowania o wyborze szkoły, o sposobie leczenia tych dzieci. Fakt faktem, że no, w większości przypadków dzieje się tak, że rodzice biologiczni nie uczestniczą w tym.
No właśnie, a co robią w tym czasie rodzice biologiczni? Jak inna rodzina zajmuje się ich dziećmi, to co robią rodzice biologiczni? Albo co powinni?
Bo to znowu zależy.
Lepiej zadam pytanie. Co powinni w tym czasie robić? Panie Marcinie.
Istotą pieczy zastępczej jest powrót dziecka do rodziny biologicznej. I ta współpraca pomiędzy rodziną zastępczą, powiatowym centrum pomocy rodzinie i rodziną biologiczną powinna istnieć. Natomiast nie zawsze tak jest z powodów wynikających z zaniechań ze strony właśnie rodziny biologicznej. Zatem należy wspomnieć też o doniosłości rodzin zastępczych, tak? Te, które nie mają kontaktu z rodziną biologiczną i ich bardzo istotnym wkładem w wychowanie tych dzieci przy całym kompleksie wsparcia tutaj ze strony specjalistów powiatowego centrum pomocy rodzinie, gdzie rodziny mogą liczyć na konsultacje pedagogiczne, psychologiczne, terapeutyczne w celu korzystnego wychowania tych dzieci, które nagle są pozbawione rodzin biologicznych, wsparcia ze strony ojca i matki biologicznej, więc
czego byśmy doniosłość tej rodziny. Dobrze, tak? A czego byśmy oczekiwali od tych rodziców biologicznych, którzy...
Utrzymywania kontaktu z dziećmi i poprawy własnych wzorców zachowania w takim kierunku, żeby były zdolne do przyjęcia z powrotem swoich dzieci do własnych domów i stworzenia im odpowiedniego domu jako miejsce, dobrego miejsca dla nich.
Też muszą iść na jakieś warsztaty? Albo powinni?
Mają prawo skorzystania z takich form wsparcia.
Tak, no najbardziej właśnie wskazane by było, aby rodzice zaraz po umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej zaczęli współpracować właśnie z asystentem rodziny. Bo skoro im dziecko odebrano, czyli coś zadziało się złego.
Czyli mogły być jakieś nałogi, najczęściej
z tych sytuacji, które u siebie mamy na naszym powiecie nosowskim, na naszym podwórku, to są uzależnienia rodziców biologicznych. Najczęściej jest to alkoholizm. Drugim z takich powodów jest bezradność opiekuńcza w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, wynikająca z ograniczeń.
Rodzice. Ale z tego, co się już tutaj zorientowaliśmy, wszyscy słuchacze z audycji prawniczych, no to takich rzeczy nie można nikogo zmusić. No chyba, że
zmusić nie.
Jakoś tam swoimi sposobami, ale no nie możemy powiedzieć, proszę panie Kowalski teraz pójść na odwyk.
Takie próby może podejmować asystent czy inny pracownik z ośrodka pomocy społecznej, czy też my w Centrum Pomocy Rodzinie, bo do nas rodzice również przychodzą. Może motywować też rodzina zastępcza, bo rodzina zastępcza powinna współpracować z tym rodzicem biologicznym. Więc rodzic biologiczny powinien też od siebie dużo dać, żeby dziecko do niego wróciło. Więc ta praca powinna być dwutorowa, ale to muszą być przede wszystkim chęci u tego rodzica. Ten rodzic ma czas właśnie w tym momencie, kiedy dziecko jest mu odebrane i jest gdzieś bezpieczne w rodzinie zastępczej, on ma czas dla siebie, żeby stanąć na nogi. I wtedy powinien, to jest ten okres, kiedy powinien poszukiwać pracy, jeżeli jej nie miał, zmierzyć się z nałogiem. I te chęci u niego się powinny pojawiać.
A ile ma czasu taki rodzic?
Tutaj nie ma ograniczeń. Wiadomo, że im szybciej, tym lepiej.
A w rodzinie zastępczej dziecko jak długo przebywać może? Do którego roku życia?
Do 25 roku życia, jeżeli się uczy. Do pełnoletności lub do 25 roku życia, jeżeli się uczy.
No to teraz bardzo ważne zadanie dla pani Joanny Rośleń, pracownika socjalnego. Czekam, aż będzie tutaj dla pani zadanie, bo jak państwo na pewno się wszyscy domyślają, taka rodzina musi funkcjonować jak każda inna, czyli powinna mieć środki na to, żeby wszystko było jak trzeba. Proszę nam opowiedzieć, jak są finansowane rodziny zastępcze.
Tak, wysokość świadczeń przyznawanych dla rodzin zastępczych jest różna w zależności od rodzaju tej rodziny zastępczej. I tak, rodziny spokrewnione, czyli dziadkowie bądź rodzeństwo pełnoletnie tego dziecka, dostają świadczenie w wysokości 694 zł. Natomiast rodziny niezawodowe bądź zawodowe otrzymują takie świadczenia w wysokości 1052 zł, tak?
Miesięcznie.
Miesięcznie. Są to świadczenia miesięczne. Świadczenia są przekazywane na konto rodzin zastępczych. Rodzinom takim przysługuje również dodatek, jeżeli dziecko zostało zaliczone do osób niepełnosprawnych, to ten dodatek wynosi 211 zł. Jeżeli chodzi o wynagrodzenia dla rodzin zastępczych, otrzymują je rodziny zawodowe, zawodowe specjalistyczne oraz pełniące funkcję pogotowia rodzinnego. I wynagrodzenie dla tych rodzin też jest tutaj ustawą uwarunkowane. Zawodowe otrzymują nie mniej niż 2000 zł, natomiast w zależności, mówię, w różnych powiatach jest to różnie. Natomiast jeżeli chodzi o pogotowia rodzinne, jest to kwota nie mniejsza niż 2600 zł. Dla pogotowi rodzinnych przyznawane są również, jeżeli tam mają większą ilość dzieci, czyli powyżej tej trójki, jest też dodatek w wysokości 20% tego wynagrodzenia, które otrzymuje. I to też są takie wynagrodzenia miesięcznie, tak? Przyznajemy też świadczenia fakultatywne, są przyznawane, tak? Ustawa przewiduje takie świadczenia fakultatywne, są one przyznawane również w różnych wysokościach, w zależności też od potrzeb rodziny, w zależności od kondycji finansowej powiatu. Są to świadczenia na przyjmowanie, na przyjęcie dziecka do rodziny zastępczej, są to świadczenia na dofinansowanie do wypoczynku dziecka na przykład.
No właśnie, chciałam zapytać o te dofinansowania różne, tak? Bo dziecko, załóżmy, że jest dziecko w wieku szkolnym, chodzi sobie do szkoły, to rodzic zastępczy jest reprezentantem tego dziecka w różnych sprawach, o staranie się na przykład, staraniu się o stypendium, o jakieś dodatkowe honoraria za coś, znaczy pieniądze, nie wiem, właśnie na, nie wiem, na leczenie. Albo, no tu już pani powiedziała, że na wypoczynek, ale jakieś inne, nie wiem, aparat ortodontyczny, no tak wymyślam trochę, okulary nowe, jak są dodatkowe wydatki.
To są takie codzienne rzeczy, które mogą się zdarzyć w każdej rodzinie.
No, tak jak się zdarzają w każdej rodzinie.
Czy okulisty, czy tak jak pani mówiła, ortodonty, no to jest w zakresie rodziny zastępczej.
Czyli z tego budżetu muszą sobie to wszystko wygospodarować. No, o to,
no to trzeba też zaznaczyć, że na każde dziecko w rodzinie zastępczej też przyznawany jest dodatek wychowawczy, tak zwane te 500+. I to też jest przyznawane do 18 roku życia.
Czyli otrzymują to nie rodzice biologiczni, tylko
To rodziny zastępcze.
Tam, gdzie jest.
Rodziny, w których to dziecko faktycznie przebywa. Jest przyznawane na każde dziecko, więc to też jest takie dodatkowe wsparcie finansowe dla tych rodzin.
Aha, no to jest konkretna informacja.
Tak, także łącznie na tą chwilę to jest 1500 zł.
Około 1500 zł, tak? Rodziny spokrewnione troszeczkę mniej.
Tak, rodziny spokrewnione mają mniej.
Czy rodziny mogą liczyć, te zastępcze mogą liczyć na właśnie pomoc w gospodarowaniu budżetem? Czy na przykład pani Paulina może w tym pomóc?
Myślę, że tak. Jeżeli jest taka potrzeba, to myślę, że naturalne będzie, że po prostu razem usiądziemy, obmyślimy plan jakichś działania, wydatków. Także myślę, że tak.
Jest to możliwe. Pani Joanna, a czy rodzina musi się w jakiś sposób zastępcza rozliczyć z tych wydatków?
Generalnie nie. Nie, nie kontrolujemy tych wydatków. Tutaj mamy zaufanie do tych rodzin, że tutaj będą dobrze gospodarować tymi środkami i dzieci będą miały zapewnione wszystko, co potrzeba. Natomiast w przypadku dzieci z rodzin zastępczych, które zostały z jakichś względów umieszczone w ośrodkach socjoterapii bądź ośrodkach wychowawczych, te rodziny muszą wykazywać, że ponoszą jakieś wydatki na to konkretne dziecko, bo wtedy ustawa, jeżeli nie ponosiliby takich wydatków, no to wtedy ustawa przewiduje zmniejszenie świadczenia tego co miesięcznego do 20%. Więc tak, te osoby przychodzą, rozliczają nam się, ja nie mówię, że tutaj co do złotówki, ale wykazują nam, że ponoszą wydatki na to konkretne dziecko.
A czy państwo w jakiś sposób pomaga, czy państwa instytucja, czy państwo jako państwo, jeżeli na przykład dziecko już dorosłe, 25-letnie, no, jest w tej rodzinie do 25 roku życia, tak jak tu wiemy, to czy temu dziecku się jakoś pomaga wyjść z tego domu zastępczego? Dostaje jakąś wyprawkę, no nie wiem, to teraz...
To już jest to zazwyczaj przed 18 rokiem życia jest...
Czy musi sobie radzić sam po prostu ten człowiek?
Zupełnie sam na pewno nie. Jest przewidziany i też ustawą zabezpieczony taki proces usamodzielnienia każdego wychowanka rodziny zastępczej albo placówki opiekuńczo-wychowawczej. I już przed 18 rokiem życia sporządza się z takim wychowankiem. Program usamodzielnienia. Indywidualnie z każdym wychowankiem jest sporządzany indywidualny program usamodzielnienia. Jest wyznaczany opiekun tego procesu usamodzielnienia, wychowanek ma wpływ na wybór tego opiekuna, taka najbliższa jemu osoba, czy to jest osoba z tej rodziny zastępczej, czy być może zaufaniem obdarzy któregoś z naszych pracowników, bądź też jakiś dobry znajomy, który będzie dawał rękojmię, że jakoś wprowadzi tę osobę w proces usamodzielnienia. I ten proces trwa. I on może trwać też do tego 25 roku życia. Zakładamy, że każde dziecko z rodziny, z placówki powinno stanąć samodzielnie na nogi.
No to dosyć jest ważne, jeżeli na przykład no nie za bardzo ma gdzie wrócić, albo tych relacji nie ma, prawda, dobrych. Tak. Z biologicznymi rodzicami. A zdarza się tak, że nie uda się wrócić dziecku do rodziny biologicznej? Czy sukcesem jest po prostu ten każdy moment powrotu?
Oczywiście z każdego momentu.
To świetnie.
No, z każdej takiej sytuacji, kiedy dziecko wraca, się cieszymy. I to jest ogromny sukces też, głównie przede wszystkim myślę, że rodziców biologicznych, ale też rodziny zastępczej, która współpracuje z tym rodzicem na tyle, że rodzic się czuje wzmocniony. Rodzina pomaga wzajemnie nawiązać takie relacje i takie więzi, odbudować właściwie te zerwane więzi.
Bo myślę, że tutaj taki jest wątek jeszcze ten po prostu ludzki, taki więzi, bo to, co pani mówiła, pani pedagog, o tym, że no, mama i tato zawsze będą tymi najbliższymi osobami, niezależnie od tego, co się wydarzyło wcześniej.
Oczywiście i to jest prawda. Ja tak myślę sobie jeszcze w kontekście tego sukcesu, bo to rzeczywiście jest sukces. Sukces rodziców biologicznych, sukces w pracy zespołowej instytucji wspierających.
No wszyscy państwo są profesjonalistami w różnych dziedzinach, tak?
Tak, ale chciałabym jeszcze coś dodać w kontekście i mi umknęło tych rodziców.
Tych relacji. Mówiliśmy o relacjach.
O relacjach. I to jest nadzieja i myślę, że to jest kolejny sukces, który warto podkreślić, że tych powrotów mamy więcej niż na przykład kilka czy kilkanaście lat temu. I myślę, że to jest do coś bardzo pozytywnego. Cieszymy się, tak jak koleżanka wspomniała, z każdego powrotu. Pracujemy na tym wszyscy, kibicujemy bardzo rodzicom biologicznym. No i oczywiście życzymy sobie, żeby wszystkie dzieci wróciły.
No, ale muszę zapytać już prawie na zakończenie audycji, jaka jest w ogóle skala potrzeb, jeśli chodzi o dzieci, które, no, w których rodzice powinni być wsparci w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Czyli czasami te dzieci powinny też pójść pod opiekę innych dorosłych, a biologicznie rodzice pracują nad sobą. Jaka jest skala problemu na przykład w powiecie nowosolskim?
Myślę, że dużo za duża. Na ten moment, jeżeli chodzi o poszukiwanie rodzin zastępczych, mamy kilkadziesiąt dzieciaczków, które moglibyśmy umieścić w rodzinach docelowych. Te wszystkie osoby, które są w placówce opiekuńczo-wychowawczej, gdyby byli odpowiedni kandydaci do nich dobrani, również mogłyby zostać przeniesione do rodzin zastępczych. i też w środowisku, tak? Wiemy, że są rodziny, które funkcjonują na krawędzi, więc jak są takie, jak są osoby, które czują potrzebę zrealizowania się w tym kierunku i pełnienia funkcji rodziny zastępczej bądź rodziny pomocowej na początek, to serdecznie zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Po przeszkoleniu niezobowiązującym, jak już wcześniej wspomniałyśmy, jest możliwość spróbowania bycia rodziną pomocową. To jest rodzina, która sprawuje opiekę w okresie, kiedy rodzina zastępcza korzysta na przykład z urlopu. Z takiego czasowego niesprawowania tej funkcji rodziny zastępczej.
No tak, bo w końcu miesiąca... zawodowi rodzice zastępczy to...
To jest też przywilej rodziców zastępczych od niedawna, od kilku lat.
Muszą mieć urlop.
Korzystają, mają prawo do korzystania z takiego urlopu do 30 dni w roku. I na ten czas my poszukujemy wtedy odpowiednich rodzin pomocowych. Więc jeżeli ktoś jest chętny, kto ma taką myśl, nie jest przekonany do tego, może się przeszkolić i spróbować zostać rodziną pomocową.
A ja nie zapytałam chyba o to, że, czy osoba, czy jest jakaś granica wieku, w której możemy zostać, do której możemy zostać rodzicem zastępczym. No i czy możemy być, musimy być w związku małżeńskim, partnerskim, czy może to być pan, pani, którzy chcą po prostu być rodziną zastępczą?
Może to być małżeństwo, może to być nie małżeństwo, czyli para jednoosobowa. I jeżeli chodzi o tą granicę wieku, o którą pani zapytała, jest niezbędne zaświadczenie o stanie zdrowia kandydatów na rodziny zastępcze. Więc my się posługujemy tym i wierzymy w to, że swoje możliwości, jeżeli chodzi o stan zdrowia, to nasi kandydaci oceniają przede wszystkim sami. Ustawa jak gdyby nie reguluje tego, że do którego
wieku. Czyli sami określamy, czy mamy na tyle siły, tak, zdrowia, żeby zająć się dzieckiem. A dzieci w jakim wieku trafiają do rodzin zastępczych? Najmłodsze na przykład i najstarsze.
No, najmłodsze dziecko to trafia zaraz po urodzeniu, jeżeli jest zakaz wydania.
Po prostu ze szpitala się zdarza, tak, że trafiają dzieciaczki, tak.
Aha, no to trzeba się... No to wtedy już
myślę, że dziecko jest pozostawione przez mamę w szpitalu i zanim trafi do rodziny adopcyjnej, a jest zdrowe do wypisu, na ten czas trafia do pogotowia rodzinnego. I to już kilka dni po urodzeniu zdarza się, że dziecko trafia do rodziny zastępczej zawodowej.
A jeżeli, ja już jak wcześniej rozmawialiśmy, to się pytałam, może trochę naiwnie, czy dziecko jest jakoś tam, się pyta to dziecko o zdanie. No wiadomo, że niemowlaka się nie zapytamy i trzyletniego dziecka też nie za bardzo. Ale na przykład, czy zdarzają się takie przypadki, kiedy do rodziny zastępczej trafia nastolatek? Bywa tak? Czy on wtedy ma jakieś zdanie? Czy jako niepełnoletni po prostu... za niego podejmują decyzje dorośli.
No, nastolatkowie myślę, że przede wszystkim głównie trafiają do rodzin spokrewnionych, gdzie na przykład dziecko, rodzic ma swoich rodziców, którzy wyrażają chęć zajęcia się tym nastolatkiem na przykład na czas, kiedy rodzice staną na nogi, albo do pełnoletności, albo może to być rodzeństwo pełnoletnie tego dziecka. Do rodzin niezawodowych, czyli takich, których my teraz szukamy, raczej nastolatkowie nie trafiają. To już reguluje ustawa, że powyżej 10 roku życia dzieci trafiają do placówki opiekuńczo.
No to taki konkret, to chciałam usłyszeć. Czyli do 10 roku życia, czy gdyby ktoś chciał takie zadać pytanie, czyli dzieci...
Natomiast
takie,
gdyby znalazła się chętna rodzina, która by się chciała zaopiekować starszym nastolatkiem, to też jest mile widziane. Nawet osoba, nawet dziecko przed 18 rokiem życia, 15, 16, 17-letnie, jeżeli trafiłoby się, że będzie kandydat, który się zaopiekuje takim wychowankiem, to jak najbardziej mile widziane. Naturalnie jest, że kandydaci zazwyczaj wolą młodsze dzieci, które jeszcze będą mogli wychowywać. Natomiast przed tą pełnoletnością też są sytuacje, że umieszczamy dzieci, ale to najczęściej wtedy trafiają do placówek opiekuńczo-wychowawczych.
A czy tą rodziną zawodową zastępczą to też się zostaje w porozumieniu i współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie?
Tak.
I jak to się robi?
Podpisywana jest umowa z rodziną zastępczą zawodową. Takie kompetencje ma starosta, które przekazuje najczęściej na Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. I umowa cywilnoprawna jest zawiązywana z rodziną zastępczą. Tam są określone warunki, prawa rodziny zastępczej, obowiązki rodziny zastępczej, wynagrodzenie, w jakiej formie.
I taka trochę umowa o pracę w pewnym sensie.
Tak, w pewnym sensie umowa o pracę. Aktualnie ta umowa jest na okres na minimum 4 lata zawiązywana. zawiązywana z rodziną zastępczą i później, jeżeli jest wszystko w porządku, rodzina się wywiązuje tak, jak należy, dzieciom się nie dzieje krzywda, tak, to najczęściej jest ta umowa przedłużana.
A jest dużo zainteresowanych, tak jakbym chciała zapytać, na wczoraj osób utworzeniem rodziny zastępczej?
Niestety nie. Tych kandydatów cały czas zapraszamy, poszukujemy. Osoby są zainteresowane, dopytują, natomiast już jeżeli chodzi o stworzenie grupy takiej szkoleniowej, to tych kandydatów niestety nie mamy zbyt wielu.
Czyli można przyjść do Państwa instytucji, wziąć ulotkę, tak, panie Marcinie? No bo tak, jakaś promocja musi być. Dzisiaj jest audycja, ale to pewnie nie będzie za mało.
Pracujemy cały czas nad promocją idei rodziny zastępczej i pieczy zastępczej, tak, żeby osobom chcącym podjąć to słuszne wyzwanie pełnienia funkcji rodziny zastępczej, przybliżyć aspekty formalnego funkcjonowania, jak też innych form wsparcia, które mogą te rodziny uzyskać z naszej strony. Tak więc zapraszamy do Nowej Soli w dniu 8 czerwca. Będziemy organizować piknik rodzin zastępczych. Zapraszamy Państwa też na kolejne audycje, które z naszym udziałem będą Państwu przybliżać to piękno rodziny zastępczej, tak, które są ukierunkowane właśnie na wsparcie tych dzieci, które takiej pomocy potrzebują.
A na tym pikniku 8 czerwca będzie się można spotkać z tymi rodzicami zastępczymi, z nimi porozmawiać, tak?
Bezpośrednio porozmawiać z rodzicami, z podopiecznymi, popatrzeć na te rodziny, jak świetnie we wspólnym gronie funkcjonują też i fajnie uczestniczą we wszystkich wydarzeniach, które organizujemy dla rodzin.
A mają Państwo jakąś taką rekordowo ilościową rodzinę zastępczą? Wielodzietną na przykład taką super.
Wielodzietną. Mamy zawodową rodzinę zastępczą, która ma, uważam, rekordową liczbę dzieci na stan dzisiejszy, przekroczone wszelkie normy, 7 dzieci.
7 dzieci.
Tak, to jest stanowczo za dużo, natomiast w tej rodzinie zatrudniamy osoby do pomocy, bo też jest taka możliwość.
No właśnie, tak. nie zapytałam jeszcze
tutaj
o
tutaj można mówić
pomoc.
I mówić, aha, tak. Jeżeli umieszczamy w rodzinie zastępczej zawodowej powyżej 3 dzieci, to zawsze staramy się, jeżeli jest taka potrzeba, oczywiście ze strony rodziny zastępczej, zatrudniamy osoby do pomocy.
Czyli no, z każdej strony jest jakieś wsparcie. Tak, tak? Także no,
staramy się, żeby te rodziny nie pozostawały same. Dlatego jeżeli zdecydują się kandydaci, to na pewno będą zadowoleni. Te rodziny, które funkcjonują u nas zawodowe, wyrażają tą wolę przedłużania tych umów i chętnie wywiązują się ze swoich zadań.
Ponieważ Państwo reprezentują Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli, no to jest apel do mieszkańców Nowej Soli, powiatu nowosolskiego, ale w każdym mieście powiatowym jest takie centrum.
Tak, tak jest.
Także to jest taki najlepszy adres od dzisiaj. Proszę bardzo, pani.
Ja jeszcze a propos promocji chciałabym zaprosić na naszą stronę na Facebooku. Tam cały czas na bieżąco umieszczamy informacje dotyczącą również promocji rodzicielstwa i tego, co robimy i co z dziećmi robimy i co z rodzicami robimy. Także zapraszamy, żeby nas też obserwować i podpatrzyć trochę, jak pracujemy i co oferujemy też dla rodzin.
No ja myślę, że to jest bardzo ważna informacja. Bardzo za nią dziękuję. No niestety musimy kończyć już nasze dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękuję za cenne wiadomości. Dziękuję. W studiu byli Państwo Aldona Porczyńska-Nalewajko, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli. Pan Marcin Herma, zastępca dyrektora tej instytucji.
Dziękuję.
Pani Joanna Rośleń, pracownik socjalny. Pani Bernarda Michalak, pedagog. Pani Katarzyna Lorenz. O, przepraszam bardzo. Pani Anna Szulgo, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Dziękuję pani Aniu. Dziękuję. I pani Paulina Ambroży, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.
Ja też również
dziękuję państwu. Audycję zrealizował Andrzej Pijanowski, Elżbieta Wozowczyk-Leszko. Do usłyszenia.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Mam prawo.